Pierwszy list Jana, drugi rozdział od 28 wiersza do trzeciego rozdziału 10 wiersza, fragment. A teraz dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść mu naprzeciw i w czasie jego przyjścia nie zostali przez niego zawstydzeni. Ponieważ już wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z niego. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie pozna. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. I każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie jak On jest czysty. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się też bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. A wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy. W Nim nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, a każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nigdy nie pozna. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, podobnie jak On. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga, podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. A więc czytamy. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść mu naprzeciw i w czasie jego przyjścia nie zostali przez niego zawstydzeni. Po raz enty w swoim liście, czy przez cały ten list, Jan podkreśla to, żeby trwać w Chrystusie. Trwać w Chrystusie. Wiecie, ja osobiście, jak będąc, im bardziej będąc starszy, tym bardziej sam zaczynam cenić wytrwałość, to, że ktoś jest na przykład wierny przez dekady, tak? Widzimy na przykład chociażby małżeństw. Mówi się, że tak statystycznie 7. rok małżeństwa jest jednym z takich okresów występowania kryzysu małżeńskiego, że w tym okresie wiele par się rozwodzi. Dzisiaj to nawet czasami jeszcze coraz częściej też dużo szybciej, nawet 7 lat nie przetrwają. Ale są pary małżeńskie, które potrafią na przykład po 20-30 latach się rozwieść. Czyli jakże ważne jest to, żeby wytrwać, tak? Że coś może dobrze iść, ale tylko do czasu. Okaże się, że zabraknie tego elementu wytrwałości, o którym Biblia mówi, że to wytrwanie jest elementem doskonałości. Abyśmy byli bez żadnego braku, jak mówi list Jakuba, 1:4. Żeby nasza doskonałość właśnie wyraża się przez wytrwałość. List do Hebrajczyków, jednym z głównych tematów tego listu jest to, żebyśmy zachowali do końca naszą pierwotną ufność i żebyśmy wytrwali do końca. Także to jest to niezwykle istotne. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść mu naprzeciw i w czasie jego przyjścia nie zostali przez niego zawstydzeni. To znaczy się, że taka możliwość istnieje. Że wierzący ludzie w czasie jego przyjścia mogą i będą, jakaś część ludzi będzie zawstydzona. Tak? Apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy nie budując na Chrystusie, budując, jak on to mówi, ze słomy i z drewna, czyli z rzeczy, które nie ostoją się wobec sądu ognia Bożego, które nie mają trwałej, wiecznej wartości, i że tacy ludzie i dzieło życia spłonie. Nic im nie zostanie. Sami niejako będą zbawieni przez ogień, tak? Dlatego, że uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Ale okaże się, że życie swoje zmarnowali. I to będzie wstyd. Apostoł Piotr w swoim drugim liście mówi o tym w 3 rozdziale od 10 wiersza. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Wy zaś, kochani, wiedząc o tym wcześniej, uważajcie, by nie popaść w błąd ludzi nieprawych i nie zachwiać się w swojej stałości, tak, czyli żeby wytrwać. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Amen. Tak, czy Piotr też idzie w tej myśli. Skoro my oczekujemy przyjścia Pana, a nawet mówimy w modlitwie pańskiej, tak, przyjdź królestwo Twoje, to jak powinniśmy święci i pobożnie postępować na co dzień? Tak, postarajcie się, by On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Tak? Tak jak w tych przypowieściach o dobrym, złym słudze, który wydawał żywność reszcie, w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, te przypowieści wszystkie tyczą się powrotu Pana i oczekiwaniu na Jego przyjście. Zły sługa widział, że Pan się ociąga, to co zaczął robić, zaczął być niesprawiedliwy i zachowywać się nie fair wobec innych swoich współsług, tak? Zaczął wykorzystywać sytuację. Głupie panny zaspały. Ci w przypowieści o talentach nie wykorzystali tego, co Bóg im dał. Więc teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść Mu naprzeciw w czasie Jego przyjścia i nie zostali przez Niego zawstydzeni. Ponieważ już wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z Niego. Więc to jest niezwykle ważna wiedza, może za chwilę później w następnych wierszach do tego się odniesiemy więcej, ale Jan mówi tak, wiecie, że jeśli On jest sprawiedliwy, to każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z Niego. To znaczy się, że tak naprawdę bez narodzenia na nowo nie można postępować sprawiedliwie, tak jak Jezus na Jego wzór. Inaczej się po prostu nie da, więc z drugą strony, jeśli widzimy, że ktoś tak postępuje, chodzi o sprawiedliwość nie zewnętrzną, tylko jak Jezus mówi, że czy nowe przymierze ma się charakteryzować tym, że prawo ducha jest wypisane na naszym wnętrzu, że Bóg wypisuje to. Jeśli to z naszego serca pochodzi, nie jest to sprawiedliwość zewnętrzna, tak jak była u Żydów i co wspaniale widzimy w przypadku cudzołożnicy, gdzie oni zachowywali zewnętrzną sprawiedliwość i ją ukamienować, grzesznica, tak? Ale kiedy Jezus skazał na serce, okazało się, że żaden z nich nie był sprawiedliwy. Ich sprawiedliwość była tylko zewnętrzna, więc można się oczywiście jakby wyglądać zewnętrznie na sprawiedliwego, ale prawda jest taka, że tylko ten, kto postępuje wewnętrznie sprawiedliwie, nie może postępować tak, nie będąc zrodzony z Bożego Ducha. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zauważcie, zwróćmy na to uwagę, tak? My dzisiaj też. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Odnosząc to do przypowieści na przykład o synu marnotrawnym, kiedy widzimy zbuntowanego syna, który uważał za rzecz nie do pomyślenia, żeby wrócić do domu ojca jako syn. On by był bardzo szczęśliwy i miał na to nadzieję, że chociaż może dostać się w ogóle do domu ojca jako sługa. Dlaczego? Bo był w tak trudnym położeniu, że bardzo by się cieszył, że chociaż tam jest, że ma ten wikt, opierunek i tak dalej. Ale to był zbuntowany syn, który wrócił do ojca i okazuje się, że ten ojciec zachowuje się tak wspaniałomyślnie, że do głowy nie przyszło nawet temu synowi, że jego tata taki jest. On się nie spodziewał reakcji ojca takiej, jaką został przyjęty. Wszystko co najlepsze, tak, spotkało go. Nasze położenie natomiast jest trochę inne niż zbuntowanego syna. Bo my nie jesteśmy synami. W istocie rzeczy, tak? Jesteśmy dziećmi, nie nawróceni do Pana, jesteśmy dziećmi diabła. Obcymi dla Boga, Jego wrogami. A okazuje się, że tak jest wielka miłość, którą okazał nam Ojciec, że On nie tylko nas przygarnął pod swój dach, do swojej rodziny, żeby nas ogień piekielny i inne kłopoty nie spotkały, znaleźliśmy się pod Jego skrzydłami, w Jego domu. Jest gdzie się spać, nie musimy spać na dworzu pod mostem, jest Jego dom, możemy spać, nie musimy żebrać o jedzenie, bo dostajemy jedzenie. Już to byłoby wiele. Żeby przyjąć kogoś, kto jest obcy, pod swój dar. Widzimy to dzisiaj na co dzień? Nie widzimy tego, tak? To jest niecodzienne zachowanie. Niecodzienne zachowanie, żebyśmy znali taki przypadek ludzki, że ktoś bierze do swojego domu jakiegoś łachmaniarza z ulicy. Choć zdarzają się takie przypadki, to są jakieś nieliczne wyjątki. A ojciec zrobił coś więcej i to pokazuje, że on jest ojcem, jego ojcowskie serce, jeśli chodzi o Boga, bo nazwał nas swoimi dziećmi. Nas, wrogów, tych łachmaniarzy, przyjął do swojego domu i nie tylko, że przyjął pod swój dach, ale co więcej, usynowił, adoptował. Ale nie tylko adoptował, zrobił coś jeszcze więcej. Bo tu jest powiedziane tak, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. On nas przemienił, zrodził nas, także jesteśmy naprawdę Bożymi synami, Bożymi córkami. I to jest, zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. To niecodzienne zachowanie doświadczyło nas. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Zostaliśmy wpisani do rodziny. Wszystko, co jest Ojca, jest nasze. Niesamowita, niezwykła rzecz. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie pozna. Dlaczego o tym tu mówi Jan? Świat nas ma za obcych. Świat nas nie będzie rozpoznawać jako swoją własność, jako część swojej wspólnoty. Jan mówił w Ewangelii Jana tak. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, a ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was skierowałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować. Jeśli moje słowo wypełniali, i wasze będą wypełniać. Jednak to wszystko będą wam czynić ze względu na moje imię, gdyż nie znają tego, który mnie posłał. Nie znają tego, który mnie posłał. Kawałek dalej znowu Jezus mówi tak. Powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. Będą was wyłączać z synagog, nadchodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie przekonany, że przez to służy Bogu. A będą to czynić, gdyż nie poznali Ojca ani mnie. To jest powód, tak? Gdyż nie znają ani mnie, ani Ojca. Dlatego świat was nie zna, że Jego nie pozna. Swoją drogą można stąd wyciągnąć też wniosek, że poznanie Ojca jest kluczowym poznaniem. Znając Ojca, znamy tak naprawdę wszystko, jak należy, co należy poznać. Z poznania Ojca to wynika. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. To tak jak jesteśmy jak małe dzieci i jeśli chodzi o nasze dzieci, kto z was powie, na kogo one wyrosną? Kim będą, jak dorosną? To jest zagadka, tak? Owszem, my możemy przewidywać, że mają jakieś talenty, może będą sportowcami, muzykami, jakimś tam innym zawodem się zajmą, ale kto z nas wie, kim będą? Co więcej, czy my sami, wspominając nasze dzieciństwo, czy jest spośród nas ktoś, kto trafił w dzieciństwie i dzisiaj jest tym, kim jest? W dzieciństwie już o tym myślał? Ewa. Tak, to powiedz, że kim będziesz? A że będziesz misjonarką, to nie. Podobno to mi rodzina opowiada, bo ja tego nie pamiętam. Ja byłem zbyt mały, żeby to pamiętać. Ja miałem tam już ileś tam latek, kilka latek. Ja już mówiłem, że będę leśnikiem, tak? Ale gdyby mi ktoś powiedział, że ja na przykład będę pastorem albo że będę w takim miejscu, jak jestem, nie do pomyślenia, tak? My pewne rzeczy możemy jakby widzieć przez mgłę, że może coś z tych rzeczy. I podobnie jest tutaj. Teraz jesteśmy dziećmi Boga, ale czym będziemy, to się jeszcze okaże. Kto z nas wyrośnie? To na przykład apostoł Paweł w hymnie o miłości mówi tak. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a porokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko i rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Paweł mówi tu o tym samym, o czym mówi w swoim liście Jan. My w tej chwili widzimy zagadkowe kontury. Kontur został przed nami wyrysowany. Ten kontur, jaki jest, czym będziemy, to się okaże, choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do niego. To jest ten narysowany nam zagadkowy kontur, który troszeczkę rozumiemy, troszeczkę widzimy na chwilę obecną. Będziemy do niego podobni. Ale tak naprawdę, czym będzie się wyrażać nasza wielkość, kim tak naprawdę będziemy w niebie? Zobaczcie, nawet Biblia niewiele na ten temat mówi. Bo są to rzeczy, które dzisiaj są dla nas nie do pojęcia. Tak jakby dziecku tłumaczyć. Albo nie wiem, człowiekowi, który całe życie na Saharze mieszkał, zdjęcia nie widział, jak może wyglądać las, na przykład złota polska jesień, weź to mu opisz. Jak on w życiu rośliny żadnej nie widział, no może jakieś pojedyncze roślinki na pustyni, to co, jakie on ma wyobrażenie? Weź mu opisz śnieg. No to jest ciężkie do wyobrażenia, tak? Człowiekowi, który w swoim życiu jakimś tam pierwotny lud gdzieś tam mieszkał i jedyne, co widział, widział staw. Weź mu opisz wielkość oceanu. Nie ma to jak zobaczyć. Dopiero kiedy pewne rzeczy zobaczymy, to otwiera się to przed naszymi oczami. Dlatego tu jest powiedziane tak. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do niego, gdyż zobaczymy go takim, jaki jest. Więc będziemy podobni do niego. Chrystus jest, tak jak mówi Jan, od początku i on jest też na końcu. Alfa i Omega. Koniec historii, też naszej historii, w tym sensie, że w nim zawiera się wszystko. Będziemy do niego podobni. On jest życiem. On jest pełnią boskości i człowieczeństwa. On jest źródłem wszystkich skarbów poznania i mądrości. W nim jest wszelkie duchowe błogosławieństwo niebies. To wszystko staje się naszym udziałem. Być podobnym do niego, to oznacza mieć tym udział. Mieć tym wszystkim udział. Gdyż zobaczymy go takim, jaki jest. Te słowa mówią nam o tym, w jaki sposób przychodzi przemiana. Przez widzenie. Przez zobaczenie go takim, jaki jest. To tak jak mówi tutaj apostoł Paweł w hymnie o miłości, przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Kiedy przyjdzie czas, że to, co ograniczone, straci znaczenie, kiedy nastanie czas doskonałości. Teraz poznaję po części. I nasze poznanie Chrystusa jest też cząstkowe. Nasze wyobrażenie, co to znaczy być podobnym do Niego, też jest ograniczone cząstkowością naszego poznania. Ale przyjdzie czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Kiedy zobaczymy Go takim, jaki jest. Zobaczymy Go takim, jaki jest. To jest zasada w Królestwie Bożym. Zobaczcie, sam Jezus mówił tak: ja nie czynię nic innego, jak tylko to, co zobaczyłem u Ojca. A Ojciec pokaże mi jeszcze większe rzeczy, abyście się dziwili. To, co widziałem u Ojca, to robię, tak? No to wiecie, jest takie powiedzenie: z kim przystajesz, takim się stajesz. Czyli ono zawiera tę myśl, że w naszym życiu naśladujemy to, co widzimy w naszym otoczeniu. Musimy widzieć pewne wzorce, pewne typy zachowań i potem postępujemy podobnie według tego. Dlatego na przykład apostoł Paweł w liście do Efezjan, jego modlitwą w pierwszym rozdziale listu do Efezjan jest to, aby Bóg nam dał ducha objawienia i mądrości do dogłębnego poznania Jego i oświecił oczy serc naszych, abyśmy zobaczyli, jaka jest nadzieja naszego powołania. Jakie jest bogactwo dziedzictwa świętych? Jaka jest nadzwyczajna wielkość Jego mocy względem nas, wierzących? Żebyśmy to zobaczyli, żeby nasze oczy, serca zostały oświecone. Bo jak zobaczysz, to zrozumiesz. Nie żebyśmy wiedzieli, ale żebyśmy zobaczyli to, tak? Jaka jest nadzieja naszego powołania, żeby Bóg oświecił oczy naszych serc. gdyż zobaczymy go takim, jaki jest. Apostoł Paweł, 2 Koryntian, 3 rozdział, od tam 14 do 18 wiersza, mówi o tym, że Żydzi rozważali prawo, ale zasłona była na ich oczach. I ta zasłona opada tylko w Chrystusie. Tylko w Chrystusie opada ta zasłona i my, którzy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w Jego obraz, za sprawą Jego Ducha jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. My, którzy wpatrujemy się w Jego obraz. Więc musimy widzieć Jezusa. I Jezus mówił, że ten, kto będzie przestrzegał Jego przykazań, ja temu się objawię. Ja dam się oglądać, tak? Świat mnie nie będzie widział, ale wy mnie widzieć będziecie. Ewangelii Jana w 14 rozdziale Jezus o tym mówił. Wy mnie widzieć będziecie, świat nie. Świat mnie nie będzie oglądał. Świat nie będzie mnie znał, tak? Bo nie poznał Ojca ani mnie. Ale wy mnie widzieć będziecie i w naszym życiu doświadczamy przemiany przez to, że widzimy Jezusa. Na ile zostało nam to objawione? W naszym duchu, dla naszych oczu, serc. Tyle widzimy i stajemy się podobni do Niego, ale przyjdzie moment, kiedy teraz ta nasza przemiana jest cząstkowa, bo widzimy w jaki sposób cząstkowy Jezusa, kiedy zobaczymy Go takim, jaki jest, w całej rozpiętości. I to sprawi, że staniemy się do Niego podobni. To znaczy się, że przemiana przychodzi przez łaskę. Nie jest to z nas, tak? Ale ta przemiana przychodzi z góry. I każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie, jak On jest czysty. Kto łączy z Nim tą nadzieję? Jaką nadzieję? Na to, że będzie do Niego podobny, że stanie się niepodobny dlatego, że Ty się starasz, wysilasz, ale że On Cię przemieni, swój obraz. On to sprawi. To oczywiście nie oznacza, że my tu nic nie robimy, bo każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję. To odnosimy znowu do Ewangelii Jana, do 15 rozdziału, gdzie Jezus mówi o obrazie krzewu winnego, że my jesteśmy gałązkami, latoroślami w tym krzewie winnym i tylko dlatego, że jesteśmy złączeni z Nim, czerpiemy życiodajne soki z krzewu i możemy wydawać owoce. Bez złączenia z Nim nie wydamy owocu. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Oczywiście ludzie bezbożni, ci, którzy nie znają Jezusa, też mogą uczynić i to nawet wiele dobrych rzeczy. A czemu nie? W świecie, tak? Mogą prowadzić charytatywne fundacje i tak dalej, choć niedawno była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, uważam, że fajna sprawa, chociaż w naszym kraju jest dyskusja, tak? Wielu ludziom się nie podoba. Ale ja uważam, że to jest dobre dzieło. Osobiście popieram. Ale czy to jest Boże dzieło? Wszelkie dobro pochodzi od Boga. Wszelkie dobro. Ale o co mi chodzi? Że człowiek, który deklaruje nawet niewiarę w Boga, może uczynić wiele. Bo dla nas, dla ludzkich oczu, w ogóle na przykład to, co zrobiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jest czymś wielkim. Od tylu lat. Coś wielkiego, tak. Więc człowiek może zrobić wiele. Nawet bez Boga, chociaż uważam, że to się nie dokonuje bez Boga. Człowiek może być nieświadomy, tak, pewnych rzeczy, ale bez Chrystusa nie możemy nic uczynić, dlatego, że tylko to, co jest wieczne, pochodzi od Boga. Nic bez Chrystusa nie możemy uczynić wiecznego, co nie zostanie przez ogień zniszczone. Owoc Ducha nie wydamy bez Chrystusa, bez Jego Ducha, tak? Innymi słowy. Więc potrzebujemy, kto łączy z Nim taką nadzieję, my będąc wszczepieni, wkorzenieni w Chrystusa i czerpiąc z Niego życie, będziemy oczyszczać się podobnie, jak On jest czysty. Prawdą jest to, że grzesznik bez Boga nie ma pragnienia świętości. Wręcz przeciwnie, taki grzesznik z krwi i kości to się wręcz cieszy ze swoich pożądliwości. Jest z nich rad, zadowolony jest. Grzech sprawia mu przyjemność niejednokrotnie, tak? Natomiast kiedy jesteśmy w Chrystusie, powstaje w nas zupełnie nowy rodzaj pragnień. To, co nam kiedyś sprawiało radość, zaczyna nas brzydzić, grzech. A podciągają nas rzeczy, które z nas samych nie są. Są zrodzone z Bożego Ducha, z tego, że jesteśmy z Nim złączeni. Pragnienie świętości, żeby być święty, jak On jest święty. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się też bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. Znak równości. Grzech jest bezprawiem. Nie ma grzechu bez złamania prawa Bożego. A wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy. Misja Chrystusa? Usunąć grzechy. Uwolnić związanych, zniewolonych, uzależnionych. Jezus jest jedynym rozwiązaniem kwestii grzechu. Ostatecznym rozwiązaniem sprawy grzechu. Zobaczcie, to wciąż widać w świecie. Ludzie próbują rozwiązać sprawę grzechu na różne sposoby. Edukacja, ludzi trzeba edukować, zmieniać systemy. Jakbyśmy chcieli na taki komunizm spojrzeć, u jego jakby podstaw, bo poczucie jakiejś niesprawiedliwości, że jedni opływają w dostatkach, a inni z głodu, głód cierpią, tak? Więc można powiedzieć, że jakby idee komunizmu były szczytne, ale jaki potwór z tego wyrósł. Prawo może być dobre, ale prawo nie rozwiązuje tego problemu, jakim jest grzech w człowieku, grzesznik jako taki, który sprawi, że nawet to, co dobre, znieprawi. I z jakichś dobrych jakby idei wyrośnie taki tak bestia jakaś. Później ludzie obalali komunizm, jaka radość, tak? Bo jaki potwór z tego wyrósł. Nawet Boży lud, który miał doskonałe prawo Boże, tak? To też nie było rozwiązaniem żadnym. Ludzie i tak odrzucili, tak? Żydzi. Więc jedynym rozwiązaniem grzechu, jak mówi Jan, jest tylko Chrystus. On na to przyszedł. W Nim nie ma grzechu. Stwierdzenie bezgrzeszności Chrystusa. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, a każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nigdy nie poznał. To jest taki werset, któremu się trzeba dobrze przyjrzeć. On przez wiele lat budził we mnie jakiś niepokój. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. A każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nigdy nie poznał. Jest z was, pośród was ktoś, kto nie grzeszy? No co, nikt nie podniesie ręki. Trzeba nam dobrze to zrozumieć. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. Jan bynajmniej nie mówi tutaj o tym, że nie zgrzeszy w ogóle. Nie mówi o tym, że kto trwa w Chrystusie, jest bezgrzesznym człowiekiem. W tego życiu nie pojawia się już w ogóle grzech. Trzeba to powiedzieć w ten sposób. Każdy, kto trwa w Nim, nie trwa w grzechu. Nie grzeszy. Nie trwa w grzechu. Te rzeczy wzajemnie się wykluczają. Nie można równocześnie trwać w Chrystusie i równocześnie trwać w grzechu. Z własnej woli, tak? Dlaczego? Bo kontekst całego listu Jana wskazuje, że on tak tego nie rozumie. Tak? Jeśli w pierwszym rozdziale mówi o tym, że nowina, którą słyszeliśmy od niego, jest taka, że Bóg jest światłem, nie ma w nim żadnej ciemności, gdyśmy powiedzieli, że łączy z nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, co jest równoznaczne, żyjemy w Chrystusie, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak? Czyli trwając w Chrystusie, Jego krew oczyszcza nas z grzechu. Gdyby to była mowa o bezgrzeszności, że kto trwa w Chrystusie już nie grzeszy, czyli w ogóle nie grzeszy, to po co by były w ogóle te słowa o krwi, tak? Co więcej, Jan mówi tak, gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, to robilibyśmy z niego kłamcę, tak? Kto mówi, że nie grzeszy, kłamie. Dzieci, piszę wam o tym, abyście nie popełniali grzechu, a jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna, orędownika, tak? Chrystusa Jezusa. Więc każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, czy nie trwa w grzechu. Dobrowolnie, z własnego wyboru, co nie znaczy, że nie możemy upadać, chociażby i tysiące razy. Ale upadać i wstawać nie oznacza trwanie w czymś. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. A każdy, kto grzeszy, nie widział Go, tu znowu się pojawia to widzenie, i nigdy nie poznał. nigdy nie poznał. To oznacza, że zobaczyć Chrystusa tymi naszymi oczami, tak, serca, to oznacza Go poznać, a poznać Go oznacza, że odchodzi od nas pragnienie grzechu. Że nawet jeśli w naszym życiu trafi się słabszy okres i zapętlimy się, to na dłuższą metę nie jesteś w tym stanie tak żyć. Sam wiem po sobie, że sumienie nie daje, że chwilę jakąś może grzech cieszy, ale po jakimś czasie już nie cieszy. Czuję się znowu wstręt, chcę się odrzucić, wyjść z tego grzechu, odrzucić to od siebie. Dlaczego? Bo kto łączy z nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie, jak on jest czysty. Na dłuższą metę nie jesteśmy w stanie w tym pozostać, tak? Trzeba dokonać wyboru. Albo trwamy w Chrystusie, albo trwamy w grzechu. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy podobnie jak on. Dlaczego Jan mówi, dzieci, nie dajcie się zwieść? To znaczy się, że taka możliwość istnieje. Co jest tematem zwiedzenia? Że kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy podobnie jak on. Czyli zwiedzenie jest takie, że ktoś, kto postępuje sprawiedliwie, nie jest sprawiedliwy, tylko jest grzesznikiem. Na przykład, tak? Do dzisiaj wielu ludzi wśród wierzących też ma z tym problem. Nie dajcie się tutaj zwieść, mówi Jan. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy. To znaczy, zasada jest taka. Będąc grzesznikiem, nie możesz postępować sprawiedliwie. Albo inaczej ujmując to w ten sposób. Postępujemy według tego, kim jesteśmy. Według tego, kim jesteśmy, jaka jest nasza natura. Ponieważ w Chrystusie zostaliśmy usprawiedliwieni i uświęceni, więc nasza nowa natura jest sprawiedliwa i dlatego postępuje sprawiedliwie, a nie odwrotnie. Nie staramy się postępować sprawiedliwie, żeby stać się sprawiedliwymi, tylko dlatego, że jesteśmy sprawiedliwymi, dlatego postępujemy sprawiedliwie, co nie oznacza, że nie zdarzają nam się upadki. Bo mogą się zdarzać. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy podobnie jak on. Jeśli jest w nas prawo Boga zapisane przez Bożego Ducha, to ono porusza nasze sumienie i sprowadza nas na właściwą drogę, tak? Dlaczego? Bo jest ta sprawiedliwość w nas zapisana przez Bożego Ducha i ono nas prowadza na właściwą drogę, nawet jeśli z niej zboczymy. Dlatego kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy. Na czym polega też sprawiedliwość? Na tym, że jeśli zgrzeszymy, wyznajesz swój grzech. Jeśli żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalece od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, tak? Wyznanie grzechu sprawia, że grzechu nie ma. Jesteśmy oczyszczeni od wszelkiej nieprawości, więc w Jego oczach jesteśmy sprawiedliwi. I to jest dla nas pewien test. Jeśli widzę to w sobie, to mogę śmiało powiedzieć, że jestem sprawiedliwy. Często my mamy z tym problem. No bo widzimy swoje upadki, często niezliczone. Jak Jakub na przykład mówi, wszyscy często, nie raz na jakiś raz, wszyscy często upadamy. Jakub mówi w swoim liście, wszyscy często upadamy. Dlatego potrzebujemy zdawać sobie sprawę, że pomimo naszych upadków, wyznać, że jestem sprawiedliwy. No jak ja mogę to powiedzieć, że jestem sprawiedliwy, jak Jezus jeszcze w dodatku, tak? To my zaraz myślimy, no gdzie nam do Jezusa, On taki wielki, a my tacy mali przy Nim. No to jak ja tu mam wyznać? Często to odbieramy, że przyznać się, czy powiedzieć, wyznać, że jestem sprawiedliwy, to jest jakby być pyszałkiem, zarozumialcem. A tu z tyłu zaraz mamy niezliczone swoje upadki. Jak ty możesz mówić, że jesteś sprawiedliwy? Tak, możemy tak powiedzieć. Nie jest to z nas, ale to jest z Niego, bo On jest ten, który oczyszcza nas od wszelkiej niesprawiedliwości, nieprawości i On jest ten, który nas usprawiedliwia. To nie jest zwrócenie uwagi na nas, tylko uwagi na Jezusa Chrystusa. On tego dokonuje, w Nim jestem usprawiedliwiony. Dlatego kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, a nie jest grzesznikiem. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Wiecie, kiedy ja mówię w 8 rozdziale Ewangelii swojej o rozmowie Jezusa z Żydami, Jezus im tam bardzo twardo, ja bym chyba tak nie śmiał z ludźmi rozmawiać, bardzo twardo im powiedział: waszym ojcem jest diabeł, nie Abraham, nie Bóg. Diabeł jest waszym ojcem, bo chcecie mnie zabić. Oni byli wściekli, tak, że no jak, oburzeni do krwi, do samej kości. Jak możesz nam takie coś powiedzieć? Ale Jezus to powiedział. Dlaczego? Bo diabeł od początku jest mordercą. Diabeł od początku jest kłamcą. A oni, wy chcecie mnie zabić, wy nie mówicie prawdy, bo mówicie, że waszym ojcem jest Bóg, a nie jest, bo waszym ojcem jest diabeł. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła. Gdyż diabeł grzeszy od początku. On wprawdzie nie wytrwał, jak mówi Jan, tam właśnie Jezus Jezus w 8 rozdziale Ewangelii Jana. Syn Boży właśnie po to się pojawi, by położyć kres Jego dzieła, zniszczyć dzieła diabła, rozerwać kajdany, uwolnić więźniów, krzywdom położyć kres, chorobom i wszelkiemu innemu złu. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, Jan znowu wraca do tej myśli, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie. Znowu w kontekście nie tego, że nie zdarzają nam się upadki, ale że nie postępujemy, nie trwamy w grzechu, że nie jest on w stanie żyć w grzechu. Podoba mi się to tłumaczenie. Nie jest taki człowiek w stanie żyć w grzechu. Dokonać z własnej woli wyboru, że ja wybieram grzech, nie Jezusa, tak? Może być taka sytuacja, że ludzie mogą zakosztować, o tym mówi Pismo Święte, zakosztować przyszłego wieku, zakosztować dobroci Boga, ale stwierdzą, że świat smakuje im lepiej. Dlatego apostoł, prawdopodobnie Paweł, albo w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że kto zakosztował tego wszystkiego, a potem dobrowolnie grzeszy, mając tego świadomość, dla niego nie ma już przebaczenia. Tylko jest jakieś oczekiwanie przeraźliwego sądu, że straszną rzeczą jest spaść w ręce Boga żywego. Apostoł Piotr ujmuje to w ten sposób, mówiąc o pewnych ludziach w kościele. Ci natomiast niczym niezrozumne zwierzęta, z natury przeznaczone do spytania i na rzeź, bluźnią temu, czego nie znają, a tymczasem spadnie na nich ta sama zagłada. Dotknie ich kara za niesprawiedliwość, bo w świetle dnia rozkoszują się rozpustą, a na waszych wspólnych ucztach zachowują się bezwstydnie i obrzydliwie. Pławią się oni w swoim oszustwie. Z oczu wyziera im chęć nierządu, nienasycona żądza grzechu i nęcą niespokojne dusze, mając serca wyćwiczone w chciwości. To ludzie przeklęci. Zboczyli oni z prostej drogi, pobłądzili i poszli śladami Bileama, syna Beora, który dał się skusić zapłatą za niesprawiedliwość. Został jednak skarcony za swoje przestępstwa. Niemejuczne zwierzę przemówiło do niego ludzkim głosem i w ten sposób zapobiegło szaleństwu proroka. A ci są jak źródła bez wody, jak chmury gnane huraganem. Zachowano dla nich najgłębsze ciemności, bo rozczulając się w pustych zachwytach, podsycają rozwiązłe namiętności tych, którzy ledwie uszli ludziom uwikłanym w fałsz. Obiecują wolność, a sami są niewolnikami zepsucia. Czemu bowiem ktoś poddańczo służy, tego jest niewolnikiem. Jeśli dzięki poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa odcięli się od brudu świata, a potem znów się w nie wikłają, to ich stan ostateczny będzie gorszy niż pierwotny. Lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. W ten sposób spełnia się na nich to trafne przysłowie: pies powróci do tego, co zwrócił, albo świnię po kąpieli znów w błocie widzieli. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. apostoł Piotr też mówi o tym w swoim liście. Skoro już oczyściliście swoje dusze w posłuszeństwie prawdzie, aby nieobłudnie darzyć się braterską miłością, to pokochajcie jedni drugich czystym sercem serdecznie. Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego przez Słowo Boga, żywe, nieprzemijające. Więc jest Boże nasienie, tak? Boże nasienie, które sprawia, że co? Że chcemy być posłuszni prawdzie i oczyścić swoje dusze i czystym sercem miłować siebie wzajemnie. Czystym sercem. Jeśli w nas jest to właśnie włożone, to Boże nasienie, to zachowujemy się jak ludzie, którzy, powiedzmy, dzisiaj pogoda jest stosowna, jakby szedł ulicą, śnieg jest taka tam plucha i się pobrudzisz. To takim odruchem człowieka, który lubi czystość, jest oczyścić się, ile się da. Strzepniesz to błoto z siebie, na ile się da, bo ci niedobrze chodzić taki obłocony, tak? Taki jest to naturalne, bo co? Bo chcemy być czyści, bo jest pragnienie czystości. Odwrotnie, jak tam mówi Piotr o świni, jej naturą jest być w błocie, więc jak nawet ją umyjesz, to ona się będzie czuć dziwnie, nie? Oczywiście tu chodzi tylko o pewien obraz, bo zwierzęta, dziki czy świnie idą się kąpać w błocie, bo to jest kąpiel, która pasożyty i inne rzeczy, tak? Więc tak naprawdę to jest dla zwierząt kąpiel. Ale chodzi o pewien obraz brudu, że to, co jest naturą świni, no to wrócić do błota. I podobnie jest tutaj, mówi Jan, kto narodził się z Boga, nie będzie postępować grzesznie. Bo nie są w stanie żyć w grzechu. To trzeba zbrukać swoje sumienie, zatwardzić swoje serce, by dać się odłączyć od żywego Boga. To trzeba zrobić, żeby zadusić to i znowu cieszyć się grzechem. Ale jeśli jest w nas Boże nasienie, to mogą być w nas słabsze okresy. Możemy się wplątać w różne historie, ale to ci nie da spokoju. Wcześniej czy później wrócisz. Dlaczego? Bo Boże nasienie, Boży głos Ducha Świętego będzie wołać do nas, żeby nas przywrócić do społeczności. Możemy mieć gorsze okresy, możemy się wtaplać i w jakiś sposób przez jakiś czas cieszyć się grzechem, dać się znowu oszukać rozkoszom grzechu, ale to jest tylko na jakiś czas. Boże nasienie nie da nam spokoju, dopóki nie wrócimy do społeczności z Bogiem, bo jest to pragnienie czystości. Nie jesteśmy w stanie żyć w grzechu. Trzeba złamać swoje sumienie wtedy. W sposób świadomy wybrać. Wybrać na nowo, że wolę grzech niż Chrystusa, bardziej niż kocham Jezusa, kocham grzech. Mój grzech. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga, podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. Więc to jest rozpoznanie. To, co Jezus mówił, po owocach ich poznacie. Samych siebie po owocach poznamy i innych po owocach poznajemy. Tak się rozpoznaje dzieci Boga oraz dzieci diabła. Czyli Jan innymi słowy mówi tak. Na świecie jest dwóch ojców. I dwoje rodzaje dzieci. Niektórzy mówią, że wszyscy są dziećmi Boga. Nie, nie są. Nie wszyscy są dziećmi Boga. Wszyscy zostali stworzeni przez Boga, to prawda. Ale nie wszyscy są dziećmi Boga. Tylko ci, którzy przyjęli Jezusa, dostali prawo stania się dziećmi Bożymi, tak? To mówi Ewangelia Jana 1:12. Ci, którzy przyjęli Boże dzieło w Jezusie Chrystusie. Tym została dana moc i prawo, przywilej stania się dziećmi Bożymi. Apostoł Paweł mówi tak, że my byliśmy w drugim rozdziale listu do Efezjan, byliśmy jako nieposłuszni temu, którzy są poddani władcy mocarstwa który panuje w tym powietrzu, czyli diabłu. Ale dzieci Boga poznaje się po tym, że co? Że postępują sprawiedliwie i kochają braci. U Jana w pierwszym liście wyróżnik Jezusa opiera się na tych dwóch rzeczach. Jezus jest sprawiedliwy i Jezus kocha. Kocha i jest sprawiedliwy. Jan w swojej apokalipsie, pod koniec swojej księgi, mówi w ten sposób. Nie trzymaj w tajemnicy słów proroctwa tego zwoju. Czas bowiem jest bliski. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów. Czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Więc, słuchajcie, Jan mówi i cały ten dzisiejszy fragment pierwszego listu Jana mówi o dwóch trendach na świecie. I w pewien sposób, ja tak to odbieram, my jesteśmy obserwatorami rozwoju tych dwóch trendów. Dwóch trendów. W jednym jest ci, którzy kochają Boga, którzy pragną czystości i sprawiedliwości. I drugi trend to jest tych dzieci diabła, które kochają się w grzechu i grzechowi hołubią. I myślę, jakby patrząc na historię, że żadna epoka czy żadne pokolenie nie żyło w takim, na takim etapie historii, jakim my żyjemy, gdzie widzimy takie rozszerzanie się nieprawości i taki dostęp powszechny do nieprawości. Kiedyś, jeszcze powiedzmy, jak byłem dzieckiem, no to nawet jeśli chodzi, na przykład, chodzi o pornografię, to tam były jakieś świerszczyki, ale do tego był ciężki dostęp. Dzisiaj? Podobno 60% treści w internecie to pornografia. Dostęp dla każdego. Kiedy chcesz, ile chcesz. Nie ma żadnych ograniczeń, tak? Żyjemy w świecie, grzech zawsze był, ale widzimy rozszerzanie się nieprawości i to, co tutaj mówi Jan w swojej apokalipsie, że niegodziwy niech dopełni swojej niesprawiedliwości. Niech dopełniają, ale święty niech daje się uświęcać. To znaczy, święty, który daje się uświęcać, nie jest doskonałym, tak? Ale dążymy do doskonałości. Więc myślę, że kiedy dzisiaj żyjemy w takim czasie, to, co mówi Jan, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść mu naprzeciw w czasie jego przyjścia, nie zostali przez niego zawstydzeni. Także niestety dzisiaj wielu ludzi jakby spoza z tych kościołów prześladowanych gdzieś tam w Chinach i tak dalej, kiedy spotyka się z kościołem, powiedzmy, kultury zachodniej, to mówi, ileż tu jest grzechu. Jakże te normy, to wszystko jest takie rozwodów wśród chrześcijan, coraz więcej innych rzeczy. Także te normy czystości obniżają się. Obniżają się wśród nas, że widać, że ten świat ma wpływ często, tak, na nas. Dlatego dla nas trwać w nim. Bo każdy, kto łączy z nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie, jak on jest czysty. To są dzisiaj niezwykle istotne, myślę, w naszym czasie rzeczy, żebyśmy w nich trwali, żebyśmy łączyli się z Chrystusem. Kto łączy z nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie, jak on jest czysty. Dajemy się uświęcać, żeby jego krew oczyszczała nas jeszcze więcej. Z wszelkiej nieprawości, która jeszczekolwiek zostanie w nas znaleziona. Bo niestety będą tacy, którzy okażą się, że, tak jak mówił Piotr, wrócą do błota. Będą i tacy, że zmoże się nieprawość i zmoże się oziębłość. Nie bądźmy wśród takich. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Ono nas poucza i jest życiem. potrzebujemy Twojego Słowa, bo zostało w nas to nasienie zasiane, jesteśmy z Niego zrodzeni. Dzisiaj, Boże, potrzebujemy, żeby to Twoje Słowo tchnęło w nas Twoje życie i pobudzało nas. Jak wielką miłość została nam okazana w Tobie. Wielka miłość, za którą możemy dzisiaj odczuwać wdzięczność. Ale też chcemy trwać w Tobie i wytrwać do samego końca. Bo można być gorliwymi ludźmi. I wielu z nas, pewnie wielu takich widziało. Gorliwych. Spotkaliśmy w naszym życiu gorliwych ludzi wierzących, których dzisiaj już nie ma w Kościele. Nie widzimy ich pośród nas. Gdzieś się rozpłynęli. Jak ważne jest trwać w Tobie. I chcemy w Tobie wytrwać. Całe kościoły w historii, jak kościół chociażby w Laodycei, w pewnym momencie już nie byłeś pośród nich. Zatracili Ciebie. Byli na zewnątrz kościołem, ale nie było Ciebie wśród nich. Więc całe kościoły może spotkać ten los. Ale daj nam, Panie, wytrwać. Chcemy trwać w Tobie, chcemy łączyć z Tobą naszą nadzieję. I uświęcać się coraz bardziej i bardziej. Bo Twój Duch rodzi w nas te pragnienia. Dzisiaj możemy odnaleźć w sobie, jeśli jest w nas jakaś niepewność, czy jestem Bożym dzieckiem, czy nie, skoro tak często upadam. Ale przez ten fakt, że jest ta sprawiedliwość w nas i ona nas porusza, porusza nasze sumienia, możemy dzisiaj wyznać i upewnić się, że jesteśmy sprawiedliwymi w Tobie, bo Twoja sprawiedliwość w nas działa. Działa w nas. Porusza nasze sumienie, wskazując nam na grzech, czyli na nieprawość, abyśmy mogli wyznać i zostać oczyszczonymi. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę dzisiaj. Wielką łaskę, która jest naszym udziałem. I że możemy z ufnością spoglądać na Ciebie. Wpatrywać się w Ciebie jako Tego, który nas przemieni i pewnego dnia oczyścisz nas zupełnie i staniemy się doskonali. Będziemy doskonałymi, cudownymi ludźmi. Dzisiaj może wygląda wielu z nas jak brzydkie kaczątko i może mieć takie poczucie, że jestem brzydkim kaczątkiem. A nie mamy świadomości, że w tej chwili może wyglądamy jak brzydkie kaczątko, ale staniemy się pięknymi łabędziami w Królestwie Twoim. Bo takimi nas stworzyłeś i do tego nas przeznaczyłeś. Jesteś wielki, Panie. Tobie chwała.